trzy rękawy podwinięte, trzeba drżenie rąk opanować, tremę zdusić, bo w studio ważny polityk Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dziękuję za żart.
Nie, dlaczego? To bardzo poważna sprawa, bo to jest tematyka, na której mało kto się zna, ale zaczniemy trochę od energetyki, a trochę od polityki dla pana, jako dla osoby, która prowadzi najważniejsze rządowe inwestycje strategiczne na dekady, a nie na lata. Wybory mają znaczenie prezydenckie. Kto będzie głową państwa, dla pana ma znaczenie?
Oczywiście, że ma dla mnie znaczenie, dlatego że kontynuacja rządów Prawa i Sprawiedliwości, kontynuacja tego, co zaczęliśmy 4 lata temu razem z prezydentem Dudą i z całym obozem Zjednoczonej Prawicy, to jest warunek powodzenia wielu, wielu przedsięwzięć, które wymagają jeszcze kilku lat, by je ukończyć. To, co ja nadzoruję i w czym biorę udział bezpośrednio, to jest między innymi budowa tego połączenia gazowego z Norwegią pod Bałtykiem. I to będzie gotowe jesienią 2022 roku. Inwestycje duże, jak pan to powiedział, strategiczne, potrzebują spokoju. Dlatego wynik tych wyborów powinien nam zapewnić ten spokój.
Inny wybór niż pan prezydent Andrzej Duda sprawi, że tego spokoju zabraknie?
Wie pan, zawsze zmiana, każda zmiana dla dużych przedsięwzięć, które muszą być kontynuowane, nie jest dobrą zmianą. I z tego punktu widzenia oczywiście będzie kłopot. Ale ja czasem powtarzam, że miarą dojrzałości państwa jest zdolność prowadzenia projektów, które wykraczają w czasie poza jedną czy nawet wiele kadencji parlamentarnych czy prezydenckich. I sądzę, że Polska zdobywa ten poziom, który już nam gwarantuje, że co ważne dla kraju, dla Polski, będzie kontynuowany.
Gazoport miał pewien poślizg także dlatego, że Donald Tusk się wahał przez ponad pół roku, czy go realizować, czy go nie realizować. Obawia pan się, że na przykład...
Nawet więcej niż pół roku. Ale rzeczywiście po tych wahaniach ta decyzja o kontynuacji została podjęta i niestety nie był w stanie ten rząd Donalda Tuska skończyć te inwestycje. To myśmy ją skończyli w 2016 roku, no ale jest. Gazoport jest, działa, funkcjonuje i służy Polsce.
A widzi pan takiego kandydata na prezydenta z tej szóstki głównej, który byłby swoistym nowym Leszkiem Millerem, który jakby wszedł do pałacu, to by wszystkie plany, wszystkie strategiczne inicjatywy wywrócił i zatrzymał?
Ja nie chcę w tej chwili recenzować kandydatów, wszystkich pięciu. Kandydat Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości to jest ten kandydat, który mam nadzieję, że wygra wybory w majowe.
Chociaż akurat kwestia Bramy Północnej wydaje się, a to jest chyba cały czas aktualne, ma także poparcie opozycji, tej głównej partii Platformy. Niektórzy posłowie, się tym specjalizują, jak pan poseł Czerwiński, mówią, tak, to jest też nasz projekt, będziemy go kontynuować, jeżeli kiedykolwiek uda nam się do władzy wrócić.
To jest właśnie ten optymistyczny element, który powoduje, że ja z pewnością, tak bym to powiedział, patrzę w przyszłość. Chociaż muszę powiedzieć, że to, co jest najważniejsze, skończymy podczas tej kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości.
I będzie to łatwiejsze, jeżeli w Pałacu Prezydenckim będzie urzędował Andrzej Duda.
Tak, znaczy jest to dużo łatwiejsze, dlatego że współpraca z prezydentem z tej samej formacji politycznej jest oczywiście bardzo ważna i cenna i o to zabiegamy i jest kampania wyborcza i o to będziemy walczyli w kampanii wyborczej.
Z kwestii sezonowych i krótkotrwałych, ale może destabilizujących, kwestia koronawirusa, jak wpływa na pana plany, czy to jakkolwiek się, no, to się przekłada na ceny paliw kopalnych, to oczywiste, ale czy jakkolwiek dopinguje pana do pracy, bo biznes mówi, teraz czas na skracanie łańcuchów dostaw, teraz już świat wygląda inaczej po tej zarazie, być może ekonomia będzie trochę inna.
Panie redaktorze, znaczy tutaj śmiem powiedzieć, że to nie jest już po tej zarazie. Ta zaraza się rozprzestrzenia i ten wirus, ta choroba. Zobaczymy, jakie to będzie miało tak naprawdę skutki w gospodarkach.
Tak, nie powiedziałem, biochemik siedzi w studiu.
Tak, rzeczywiście. Kiedyś pracowałem z wirusami, to jest prawda.
W Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii
Zatem wpływ na gospodarkę jest już widoczny. Ruchy na giełdach, ważnych giełdach światowych, rwanie się tych łańcuchów dostaw. Okazało się, że przemysł farmaceutyczny w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, jest uzależniony od nieaktywnych składników lekarstw, czyli tej całej masy klejów, masa tablette to się nazywa na tych składach podawanych na pudełkach.
Pan się uśmiecha.
Na pudełkach, ale że to jest produkowane w Chinach. W olbrzymiej części ta produkcja właśnie taka wspierająca jest w Chinach i nagle się okazuje, że tych elementów nie ma. Jeżeli ten stan się utrzyma, to oczywiście jest to do odtworzenia, ale wymaga czasu i pieniędzy dodatkowych.
I to się łączy z jeszcze jednym wątkiem, chyba bardziej istotnym nawet w tej kwestii, nawet na pewno bardziej istotnym, czyli nowym Zielonym Ładem. Bo żeby ta produkcja do Europy wróciła, to być może trzeba będzie podejście ekologiczne zmodyfikować, bo nie bez kozery ona do Chin wywędrowała także ze względów przecież ochrony środowiska. Bo to jest często brudna produkcja.
To akurat... Panie redaktorze, to są skróty myślowe, które pan tutaj naszym słuchaczom przedstawia. Tak, ale rzeczywiście jest tak, że część tej produkcji, która została z powodów po prostu niższych kosztów wyniesiona do Azji, wyniesiona do Chin, być może ona będzie musiała wracać. A jeżeli chodzi o Zielony Ład, no to jest problem niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z wirusem, czy nie mamy do czynienia z wirusem. To jest problem, zadanie, cel, strategia w Unii Europejskiej. My w Polsce, podzielając generalnie cel, dyskutujemy na temat specjalnej dla Polski ścieżki dojścia, drogi dojścia. Pan premier Morawiecki nie przyłączył się do zatwierdzenia daty 2050 rok jako neutralność emisyjna, prawda? Dlatego, że to jest po prostu dla Polski niemożliwe.
To jest niemożliwe, ale jest możliwe ograniczenie emisji w energetyce. Najprościej zrobić to, budując bloki gazowe.
Nie, to jest oczywiście nieprawomocne uproszczenie, dlatego że gaz spalany...
Pan niestety jest szczegółowy.
Gaz spalany wydziela dwutlenek węgla i energetyka oparta na gazie jest energetyką emisyjną. Oczywiście
o połowę mniej niż bloki węglowe.
Oczywiście tego dwutlenku węgla na jednostkę wyprodukowanej energii zużywa się, czy wydziela się mniej, ale w dalszym ciągu jest to emisyjne. Natomiast bezemisyjne źródła, owszem, one istnieją, to są odnawialne źródła, tak zwane w tej chwili, czyli wiatr, słońce przede wszystkim, ale też energetyka jądrowa i my będziemy w ciągu następnych 10 lat, a także później budowali nieemisyjne źródła energii, które zapewnią dostawy energii dla Polski, dla polskiej gospodarki w sytuacji, kiedy zużycie energii w Polsce rośnie. Ono rośnie stabilnie i wiemy mniej więcej w jakim tempie. Oczywiście to jest też tylko projekcja, ale oznacza to, że w perspektywie 20-25 lat będziemy mieli energię z węgla na poziomie powiedzmy 40%, teraz mamy 80%, dwukrotnie obniżymy ilość energii produkowanej z węgla, a za to będziemy mieli energię produkowaną z elektrowni atomowych, z farm wiatrowych na morzu.
To do atomu zaraz przejdziemy, jeszcze przy węglu bym się zatrzymał. Czy jest sens, żebyśmy jeszcze mieli kopalnię węgla w Polsce?
Tak, oczywiście. Mamy zasoby węgla, które powinny służyć przede wszystkim zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa energetycznego, dlatego że produkcja energii z wykorzystaniem surowca, który jest nasz własny, a nie importowany, nie przywożony z zewnątrz, czyli niezależny, to jest bardzo ważny element. I dlatego między innymi w tym miksie, jak to się mówi, energetycznym, czyli wśród technologii używanych do produkcji prądu w Polsce, utrzymamy elektrownie węglowe. Te najbardziej nowoczesne, te, których mamy w tej chwili kilka, to jest około 5 gigawatów zainstalowanej mocy, tak to się mówi. To są te elektrownie, o których pewnie słuchacze czasem słyszą, w Kozienicach, w Opolu, w Jaworznie.
Oj, pytanie, co z Bełchatowem i ze odrywką Złoczew, ale to może zbyt szczegółowe.
To jest zbyt szczegółowe. W każdym razie te nowe elektrownie, które oddawaliśmy w ostatnich latach i które jeszcze oddamy, one będą czynne przez 25-30 lat i będziemy chronili to, zarówno te elektrownie, jak i kopalnie, które będą dla nich wydobywały węgiel.
W studiu Radia Wnet Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Panie ministrze, a ile nas to będzie kosztować, ta niezależność surowcowa? Bo nie wiem, czy to prawda, może pan mnie poprawi, że węgiel obecnie z Australii na Redzie w porcie w Gdyni jest tańszy niż ten na Bramce w śląskich kopalniach.
Zawsze jest pytanie nie i ile nas kosztuje niezależność, tylko ile tracimy przy zależności. Dlatego, że jeżeli...
Pan minister mógł być jezuitą.
Jeżeli się uzależnimy, to wtedy ci, którzy nam dostarczają, zdobywają pozycję monopolistyczną i musimy przyjmować cenowy dyktat z zewnątrz, z zagranicy. Dlatego wszelkie strategie na różnych poziomach realizowane, różnicowania kierunków dostaw, źródeł energii, źródeł surowców, technologii, czyli żeby te technologie produkcji prądu elektrycznego czy ciepła były różne, zróżnicowane. Musimy mieć po prostu te dużo możliwości i wariantów i wtedy dopiero rzeczywiście będziemy najbardziej bezpieczni.
Jaka jest pana ministra rola w projekcie atomu w Polsce?
Prowadzę z ramienia naszego rządu dialog strategiczny energetyczny ze Stanami Zjednoczonymi. Po drugiej stronie jest sekretarz energii. Zaczynaliśmy z sekretarzem Perrym. Tydzień temu widziałem się w Waszyngtonie z sekretarzem Danem Brulietem, który zastąpił Ricka Perego. Ta współpraca jest podtrzymana i rozwijana. Między innymi rozmawiamy o współpracy w energetyce nuklearnej.
Strategia rządowa do spraw energetyki zakłada, że pierwszy blok jądrowy będzie działał w roku 2033. 13 lat. To chyba już niemożliwe.
Nie, to jest oczywiście możliwe. To jest możliwe. Realizacja czy budowa elektrowni, która się składa z czterech dużych reaktorów, zabrała 12 lat realizacja tego projektu w Emiratach Arabskich. Odbywa się to zgodnie z założonym harmonogramem i założonym budżetem.
W Europie jest taki przypadek siłowni jądrowej, która zostałaby oddana tak szybko? W ostatnich latach, bo tak rozumiem, to będzie siłownia czwartej generacji, a nie, albo trzeciej, a nie tej drugiej, które w większości działają w Europie.
Nie ma jeszcze reaktorów czwartej generacji. Reaktory najbardziej nowoczesne, które określa się jako generacja 3+. I to ta generacja reaktorów to są takie reaktory jak amerykański Westinghouse AP1000 czy francuski EPR. Czy powiedzmy jeden, czy dwa jeszcze inne. I taki reaktor, czy tego rodzaju reaktory, najnowsze możliwe, będą rozpatrywane dla Polski.
Drugiego typu nie będą, bo one są dość tanie i chyba też są bezpieczne. No, może poza Czarnobylem, no, ale wszystkie inne we Francji też są w drugiej kategorii, działają. W Szwecji też w zasadzie.
Bo energetyka nuklearna jest bezpieczną energetyką. Oczywiście wszyscy pamiętamy i mamy w pamięci Czarnobyl. Wszyscy pamiętamy i wiemy, że w Fukushimie był problem związany zresztą z tsunami, a nie z atomem. Ale wnioski z tych zdarzeń zostały wyciągnięte i te reaktory, które są w tej chwili na przykład budowane w Stanach Zjednoczonych, w stanie Georgia, dwa, one mają najbardziej wysublimowane zabezpieczenia, jakie można sobie w tej chwili wymyśleć.
Czy decyzja już jest podjęta? Czy premier i prezes partii rządzącej, czy wszyscy powiedzieli, tak jest, budujemy?
Jest decyzja podjęta o tym, że przygotowujemy się do ostatecznej decyzji, tak, we wszystkich gremiach naszych politycznych. Ta decyzja jest podjęta, a wybór technologii konkretnej będzie możliwy po rozpatrzeniu tych możliwości, które są przed nami, a będzie to mniej więcej w perspektywie 12 miesięcy.
Pan minister mówi tak zawile, że nie. Decyzja do podjęcia głównej decyzji.
Czyli dlatego, że przygotowanie oferty, która pozwala zarówno podjąć decyzję ostateczną, która będzie skutkowała przez najbliższe 60-80 lat dla Polski, a także będzie podstawą do podjęcia decyzji dla odpowiednich instytucji w Unii Europejskiej, wymaga czasu.
W studiu Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw infrastruktury energetycznej. Panie ministrze, a trochę polityki, jeszcze wróćmy do tej polityki, bo ona jest sympatyczna, pan też się przecież polityką non-stop zajmuje. Szymon Hołownia powiedział, że Polska powinna mieć energetykę opartą tylko o odnawialne źródła energii, czyli słońce, wiatr, siła spadku wód, to jest w ogóle możliwe?
Szymon Hołownia, wypowiadając te słowa, jeżeli pan redaktor dobrze je zacytował, opowiada brednie.
Znaczy powiedział, ani gaz, ani węgiel, bo to emisyjne, no i atom też jest zły. I
dlatego,
też
że...
Innych źródeł nie znam.
Dlatego, że trudno jest sobie wyobrazić zaopatrzenie kraju w energię, w prąd elektryczny, polegając wyłącznie na energii słonecznej i wiatrowej. No to się po prostu nie daje zrobić i wiadomo, że te źródła wymagają także i rezerwy, wymagają innych, które potrafią tę energię dostarczać, kiedy wiatr nie wieje, słońce nie świeci. To jest banalne, ale prawdziwe.
I to trzeba zrobić, bo magazynów energii nie ma i w najbliższej przyszłości nie będzie.
Magazyny energii to jest przyszłość. To jest przyszłość i jeżeli ktoś będzie w stanie wyprodukować duże magazyny energii, które będą oddawały z magazynu tę energię w taki sam sposób jak elektrownia, to będzie przełom.
To teraz duża polityka zagraniczna. Białoruś to jest realna próba wyrwania się na samodzielność Mińska albo na utrzymanie czy poszerzenie swojej strefy suwerenności energetycznej. To jest jakiś kolejny blef, który ma tylko Putina szantażować. Te wszystkie prośby o dostawy gazu, zapewnienia Mike'a Pompeo, że oczywiście sprzedamy gaz i ropę. Jak pan minister czyta tą grę?
Może warto zacząć od tego, że istnienie Białorusi jako takiej, jako państwa jest w polskim interesie. I jeżeli możemy pomóc, by to istnienie państwa białoruskiego przedłużyć, to jest w naszym interesie to robić. I jeżeli się okazuje, że w sporze, który prowadzi w tej chwili Mińsk białoruski z Moskwą, a politycy z Mińska zwracają się do nas o pomoc w dostawach ropy naftowej, bo Moskwa używa tego jako broni politycznej,
to my staramy się
to zapewnić i oferujemy to, co możemy w tej sprawie.
To jest taki realny sygnał, bo dzisiaj był wicepremier na konferencji, mówił o tym, to o tym wszyscy, prawie wszyscy wiemy, ale czy także kuluarowo i oficjalnie, ale nie medialnie takie prośby wpłynęły? O.
Wiemy, że przecież, i to nie jest tajemnicą, że PERN prowadzi rozmowy ze swoim partnerem białoruskim na temat technicznych możliwości dostaw ropy naftowej z Gdańska z naftoportu przez system przesyłowy Pernu do Białorusi. To nie jest proste, dlatego że cały system jest przygotowany do przesyłu i odbioru i przesyłu ropy naftowej ze wschodu na zachód. W związku z tym to wymaga dodatkowych inwestycji. Jeżeli strona białoruska byłaby tam, czy będzie tym naprawdę zainteresowana, to jesteśmy gotowi podjąć to wyzwanie.
Kiedyś była taka próba w roku 16, także rządu Rzecz Jasna Prawa i Sprawiedliwości, żeby jakoś Białoruś przyciągnąć. Wtedy chyba nie było do końca wiary ze strony Mińska, że to jest realny krok, albo z innych powodów to zbliżenie się zakończyło fiaskiem.
Ja myślę, że to jest długi proces i w naszym interesie jest, by Białoruś istniała jak najdłużej, była niezależna i żeby się umacniała jako niezależne państwo. Już niezależnie od tego, jaki będzie system polityczny i kto będzie rządził w państwie białoruskim, bo w pewnym sensie jest to drugorzędne z polskiego punktu widzenia, tak uważam.
Ale z drugiej strony tam też żyją obywatele Rzeczypospolitej. Szeroko rozumiane.
Oczywiście, że tak. I to jest...
Pół swojego życia pan spędził o walkę o podstawowe wolności. I teraz pytanie, czy możemy sobie wyobrazić naszą politykę Rzeczypospolitej Polski jako politykę oderwaną od niesienia wartości demokratycznych?
To ja powiem na to pytanie, panie redaktorze, tak postawione, czy problem tak postawiony, powiem, że lepiej będzie dla Polaków mieszkających na terenie Białorusi, jeżeli będą niezależnej Białorusi, niż w Rosji.
A dla samych Białorusinów?
Też.
To jest jasna deklaracja. To na koniec, bo musimy pana ministra wypuścić w miarę punktualnie. Za niespełna miesiąc minie dekada od straszliwej katastrofy, od straszliwej tragedii pod Smoleńskiem. Zacznę nietaktownie od pytania o tę deklarację techniczną pana ministra. Czy rzeczywiście polskie najwyższe władze powinny do Rosji lecieć 10 kwietnia?
Trudno sobie wyobrazić rocznicę, 80. rocznicę mordu w Katyniu i 10. rocznicę tej katastrofy nad Smoleńskiem, a bez udziału nas, Polaków. A czy to będzie możliwe, to się okaże. Na pewno będziemy te rocznice obchodzili w Polsce, a czy będzie to możliwe na miejscu w Katyniu i Smoleńsku, to się okaże.
Dekada to także moment, żeby wspomnieć osoby, które tam zginęły, tych, których już i na scenie politycznej, i naukowej, i społecznej nie zobaczymy. Tak na co dzień, kogo panu ministrowi najbardziej brakuje z tej...
To jest, panie redaktorze, ile postawione pytanie. Tam zginęło 96 osób w delegacji pana prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i wszyscy, którzy zginęli w tej katastrofie, pozostają w naszej pamięci i tak będzie zawsze.
Chociaż to jest oczywiście jak najbardziej słuszna odpowiedź, ale my dziennikarze chyba najczęściej łapiemy się jednak na tym, że brakuje pana prezydenta. Także że jego głos, jego autorytet często go oczywiście brakuje w tych najbardziej trudnych chwilach politycznych.
To jest oczywiste, że prezydent Lech Kaczyński był niekwestionowanym autorytetem. Brakuje nam autorytetów w Polsce i w tym sensie oczywiście ta strata jest ogromna.
Kilka tygodni temu rozmawialiśmy, to należy to przyjemnością, ale też wspominaliśmy w świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego, kolejna osoba, której głosu też bardzo brakuje.
Tak. To jest rzeczywiście sytuacja, w której wobec to nie tylko polski przypadek pewnego deficytu autorytetów. Ja bym powiedział może więcej. mężowie stanu nie rodzą się zawsze i w dużej ilości. Prezydent Lech Kaczyński był mężem stanu, premier Jan Olszewski był mężem stanu.
Po 10 latach pan minister już wie, co się stało nad Smoleńskiem.
Mogę przypuszczać, co się stało nad Smoleńskiem. I myślę, że jest to bliskie rzeczywistości.
Piotr Naimski, minister w rządzie, w kilku rządach już nie zliczę obecnie pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
16:37 na zegarach. The Police, So Lonely.